Przy mikrofonie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, a moim gościem Anna Król, autorka książek, szefowa Big Book Festiwalu. Ale też, czy mogę pani, pani Aniu, powiedzieć, że jest pani namiętną czytelniczką książek?
Myślę, że przede wszystkim chciałabym tak się przedstawiać. Jestem absolutnie namiętną czytelniczką książek. Czasem moi koledzy i koleżanki tutaj z Big Book Cafe żartują, że mogłabym się przedstawiać. Nazywam się Król i czytam wszystko.
Spotykamy się przy okazji Międzynarodowego Światowego Dnia Książki, ale to jest tylko pretekst o tym, żeby porozmawiać o tym, jak czytamy, co czytamy i co ciekawego w Big Book Cafe będzie się działo. Mamy najnowszy raport Biblioteki Narodowej i stan czytelnictwa w Polsce, który mówi o tym, że 42% Polaków czyta przynajmniej jedną książkę w roku. Nie brzmi to dobrze, ale to jest i tak najlepszy wynik od 5 lat. Czy w związku z tym możemy się cieszyć? Czy to jest jakiś, napawa nas jakimkolwiek optymizmem? Może nas napawać optymizmem? Czy też na te badania możemy patrzeć z jakimś takim lekkim dystansem? Jak pani sądzi?
Ja w ogóle nie jestem, szczerze mówiąc, wielbicielką tego typu badań. Chociaż też je doceniam i rozumiem też, jaki rodzaj wiedzy mogą one dawać ludziom, którzy są związani z rynkiem książki. I to, co jest w tych badaniach pozytywnego, to z całą pewnością to, że od 3 lat widać lekki, delikatny wzrost kilkuprocentowy wśród osób, które właśnie deklarują przeczytanie przynajmniej jednej książki w ciągu roku. No oczywiście jak myślimy sobie o tym, że jest to jedna książka, czy też przynajmniej jedna książka, czyli raczej mówimy o kilku, nie kilkunastu czy kilkudziesięciu, bo to już jest inny aspekt tego badania, no to nadal nie jest to specjalnie optymistyczne. Nie jest także optymistyczne to, że 58% Polaków nie czyta ani jednej książki rocznie. Natomiast powiedziałam na początku, że nie jestem wielką fanką tego badania, bo wydaje mi się, że ono już w tej chwili, pomimo swojej ciągłości, tego, że daje jakiś kontekst, nie uwzględnia bardzo wielu czynników, przede wszystkim takich, które mnie osobiście najbardziej interesują, czyli takich czynników psychologicznych i motywacyjnych, które z punktu widzenia osób takich jak ja, jak nasza fundacja, jak ludzie, którzy działają na rzecz takiej rozbudzania, powiedzmy, kultury czytania, są dużo bardziej istotne niż średnia demograficzna, czy też statystyka mówiąca o tym, jaki jest procent nieczytelnictwa, czy też czytelnictwa. To, co mnie osobiście najbardziej interesuje i wydaje mi się, że takie badanie też byłoby ciekawe, to pokazujące zmiany postaw czytelniczych w okresie ostatniego roku. Bo on dla mnie był rokiem wyjątkowym. Oczywiście dla wszystkich był pewnie rokiem wyjątkowym ze względów oczywistych, natomiast dla nas, jako ludzi, którzy właśnie w tym obszarze rozmów o czytelnictwie i działań na rzecz czytelnictwa działają, był wyjątkowy także dlatego, że możemy obserwować już w tej chwili w odniesieniu do roku poprzedniego duże zmiany, jeśli chodzi o sięganie po książki, o częstotliwość zakupu książek, czy też liczbę zakupionych książek i to jest pozytywne.
No właśnie, jak to nasze czytanie w czasie pandemii się zmieniło? Jak pani uważa, w którą poszło stronę?
Tu znowu pewnie są co najmniej dwa aspekty. Jeden to jest wszystko to, co wiąże się z kupowaniem książek. Nie znam oczywiście wyników sprzedaży wszystkich, chociażby największych wydawców. Jedni mówią, że spadły im sprzedaże w takich tradycyjnych, powiedzmy, kanałach, no bo przez długi czas nie działały sieci, w których kupujemy książki. Ale z kolei drugi aspekt jest taki, że internet okazał się wielką siłą i wszelkie możliwości zakupu książek online bardzo wzmocniły sprzedaże. Natomiast ja widzę to, co się dzieje tutaj z punktu widzenia, pewnie najwyraźniej najbliżej mi jest do tego, z punktu widzenia naszych czy sprzedaży, czy obserwowania tego, po co ludzie do nas przychodzą. My prowadzimy również niewielką księgarnię kameralną i ubiegły rok, początek pandemii, to był absolutny szczyt zakupowy. Pewnie też dlatego, że wydawało nam się, że będziemy przez kilka miesięcy siedzieć w domu i tylko czytać książki, pić herbatę z sokiem malinowym i rozmyślać o tym, jak to będzie kiedyś w przyszłości. A mówiąc poważnie, no wtedy nam się wydawało, że te książki, to zresztą też jest ciekawe, bo szukaliśmy jakiegoś rodzaju oparcia i czegoś, co pomoże nam przetrwać i okazało się, że jednym z takich narzędzi mogą być książki. I to wydaje mi się, że znowu jest takim aspektem pozytywnym, który fajnie byłoby jakoś być może bardziej szczegółowo przebadać. Teraz oczywiście to wszystko się już trochę uspokoiło. No jesteśmy od roku w tym niestabilnym czasie, więc wydaje mi się, że też po prostu jako społeczeństwo się przyzwyczailiśmy trochę do tej niepewności, ale nadal obserwujemy to, że bardzo wiele osób, które do nas przychodzi, mówi, że ma więcej czasu, dlatego że też na przykład zmienił się ich styl i tryb pracy, więcej czasu spędzają w domu i niekoniecznie wybierają tę rozrywkę, która wydawałaby się, że jest łatwiejsza i bardziej przystępna, jak na przykład oglądanie filmów na platformach różnych VOD, Netflixach i tak dalej, tylko także sięgają po książki, więc i bardziej uważnie obserwują rynek nowości. I to jest jeden aspekt. Natomiast drugi, o którym jeszcze chciałabym powiedzieć, to jest tak naprawdę pewnie główna treść i jakieś jądro naszej działalności, czyli organizacja i realizacja różnego rodzaju wydarzeń literackich. Od takich prostszych w, powiedzmy, produkcji, czyli spotkań z autorami, z ekspertami, z ludźmi słowa, przez takie bardziej skomplikowane, które przypominają bardziej widowiska, wydarzenia takie teatralizowane, muzyczne, literacko-muzyczne. I to, co jest faktem, to to, że oglądalność wydarzeń, które realizujemy bardzo regularnie, bo często jest ich kilka w ciągu tygodnia, bardzo wzrosła i najczęściej ogląda nas średnio około 300-400 osób. Bywa, że i 1500, tak jak wczorajsze spotkanie z Andą Rotenberg. Natomiast to, co na pewno się zmieniło, to to, że zaczynają do nas docierać ludzie, którzy normalnie nie mogliby mieć dostępu do naszych realizacji, czyli ci, którzy mieszkają w innych miastach, w innych krajach także, tak, bo tutaj jest właściwie cała Europa.
To jest właśnie chyba największa zaleta tej dostępności kultury online, ale też to, że Państwo pewnie przystosowali się do prowadzenia tych spotkań zupełnie inaczej niż wcześniej, czyli teraz wiecie, że możecie też docierać do ludzi oprócz tych, którzy tu przyjdą w Warszawie na Wasze spotkanie. Co zaplanowaliście w najbliższym czasie? Bo wiem, że ten program spotkań literackich, który Pani koordynuje, jest dosyć bogaty. I jeżeli możemy powiedzieć też o festiwalu, który nie wiem, czy już jest ogłoszony jego program, ale przynajmniej trochę, to bardzo też poproszę.
W Big Book Cafe pracujemy na bazie tak zwanego stałego repertuaru, tak jak wiele instytucji kultury. To znaczy, że w tej chwili właściwie domykamy program majowy i będzie on niezwykle bogaty. Właściwie chyba to jest taki najbardziej intensywny miesiąc jak dotychczas w tym roku. Przygotowaliśmy chyba 7 czy 8 wydarzeń związanych z premierami książek. Oprócz tego stałe nasze punkty programu, tak zwanego stałego naszego programu, który realizujemy cyklicznie, to są takie wydarzenia jak na przykład spotkanie między słowami. Tym razem rozmawiam, bo to jest mój autorski projekt z Matyldą Damięcką na temat słów. To jest taki pomysł, żeby zapraszać artystów, właściwie takich multidyscyplinarnych, nie tylko takich, którzy są pisarzami, poetami, ale także tak jak na przykład Matylda również rysuje. Moim poprzednim gościem była Maria Peszek, która no, jest przede wszystkim znana z tego, że jest muzykiem. I rozmawiamy o wadze słów na różne sposoby i to są też takie bardzo inspirujące dla mnie spotkania mówiące o tym, jak jak wiele w języku się zmienia, jak on zyskuje siłę obecnie, jak ten język wykorzystujemy do dobrych i do złych celów, więc to jest jedno z takich spotkań cyklicznych. Mamy także zaplanowanych na maj kilka wydarzeń teatralnych. Między innymi wracamy do czytania takiego performatywnego Stowarzyszeniem Muzyki Klasyki. Pierwsze spotkanie z tego cyklu to była no, brawurowa absolutnie prezentacja Lolity Nabokowa, a kolejny na naszej liście właśnie majowej jest Proces, więc wybieram też takie książki, które myślę, że rezonują teraz bardzo. Są dla mnie ciekawe, są dla mnie też takim inspirującym powrotem do przeszłości, do takiego nowego trochę przeczytania tych książek i do poszukiwania w nich sensu, który też inaczej się trochę rozkłada w akcentach dzisiaj, kiedy po 20 latach na przykład wracam do jakiejś książki, która nie wiem, była nawet może upiorna w liceum czy na studiach, a teraz okazuje się, że jest niezwykłym dziełem, do którego warto wrócić.
W maju nakładem wydawnictwa Znak ukaże się książka, której jest pani autorką i to będzie książka, która opowiada o takich pionierkach, o kobietach pionierkach, o pierwszych taterniczkach.
To jest książka pod tytułem Kamienny sufit. Cieszę się bardzo z tego tytułu, dlatego że właściwie on bardzo szybko pojawił się jakoś w mojej głowie na początku pracy nad tą książką. I to jest taki punkt wyjścia trochę do myślenia o tych kobietach. To jest książka rzeczywiście, której bohaterkami są kobiety, które jako pierwsze pojawiły się w Tatrach i mówimy tutaj o początku XX wieku, 11 bohaterek, którym się przyglądam i które rzeczywiście miały nad sobą ten kamienny sufit. Niektórym udawało się bardziej intensywnie go forsować, innym trochę mniej, ale to jest chyba przede wszystkim dla mnie książka o kobietach w ogóle i o kobiecości, o takiej rosnącej świadomości kobiecości, o tym, jak kobietą się staje i co to człowiek staje i co to oznacza, z czym to się wiąże, z jakimi ograniczeniami kobiety się mierzą właśnie w tym takim, wydawałoby się, męskim świecie, w którym istotna jest siła, hart ducha, taka siła przebicia, często pewna brawura i myślę, że wciąż w społeczeństwie, w którym żyjemy, to są takie cechy, których nie przypisuje się kobietom i to jest jakiś taki jeden wątek, więc w pewnym sensie to jest książka o takim budzącym się, nie wiem, budzącej się w ogóle sile kobiet i budzącym się być może także feminizmie, ale to przede wszystkim chyba dla mnie jest 11 portretów naprawdę niesamowitych dziewczyn i takich, którym historia nie dała szansy do tej pory, które właściwie nie istnieją ani w historii taternictwa, ani w żadnej innej dziedzinie, a wiele z nich to są bardzo silne, intensywne kobiece bardzo postaci, które miały także inne osiągnięcia. No ja użyłam takiej metody, czy też używam takiej metody, jak zwykle to robię w swoich książkach, to znaczy próbuję się naprawdę jakoś bardzo zbliżyć do tych opisywanych bohaterów i ich oczami też coś zobaczyć, ale też ze względu na kontekst współczesny, który mi towarzyszy, no też użyć go trochę jak takiego lustra, tak, do przyglądania się tym bohaterkom. W związku z tym, że sama jestem taterniczką i się wspinam w Tatrach między innymi, ale także uprawiam wspinaczkę sportową, to wybrałam tym razem też taką metodę chodzenia ich drogami, ich ścieżkami, wspinania się po tych skałach, drogach i górach, po których one się wspinały. Więc to jest też taka książka bardzo osobista i bardzo emocjonalna, która pokazuje w ogóle kobietę w działaniu, tak, i można się zastanowić, czy to, co się działo te 100 lat temu i to, co ma miejsce teraz, to są dwa różne światy, czy niekoniecznie.
Bardzo mało wiemy o tych kobietach. Mam nadzieję, że więcej dowiemy się z pani książki, ale ciekawa jestem, gdzie pani szukała o nich informacji, bo przecież tak mało jest o nich, więc to pewnie też była taka robota no, trochę mnisia, czyli szukanie takich drobiazgów i zbieranie, tkanie całości.
No, rzeczywiście w wielu przypadkach to była praca niemalże detektywistyczna. Metody oczywiście są różne, trochę po nitce do kłębka tak naprawdę. To znaczy często spotykałam się z tym, że bardzo chciałam o jakiejś dziewczynie napisać. Jedną z nich była na przykład Wanda Jaromin, która jest w paru miejscach, opisane są jej dokonania, ale tak naprawdę jej biografia w bardzo wielu źródłach zamyka się w jednym zdaniu. Żyła wtedy i wtedy, zrobiła to i to i potem umarła. I to jest dla wielu osób to może być zniechęcające, no nic się nie da więcej z tego wyciągnąć, ale ja uważam, że zawsze się da, to znaczy da się, jeżeli chcemy rozłożyć ten opis i szukać nitek, które gdzieś wystają i starać się je zgłębiać w bardzo różnych miejscach, dlatego że to, że ona się wspinała, to jest oczywiście bardzo ważne i to było tłem, czy właściwie jakąś taką jedną z ważniejszych części moich poszukiwań, no ale ona też mieszkała w Warszawie, też tu miała jakąś rodzinę, była muzykiem, więc gdzieś studiowała, miała jakieś miłości, miała trudną sytuację rodzinną w pewnym momencie i to się dało jakoś prześledzić, udało mi się dotrzeć do jakiejś jej bardzo, bardzo dalekiej rodziny. Wiedziałam, że zginęła w Ravensbrück, więc też poszukiwania prowadziłam tam, więc tak naprawdę to jest przykład tylko jednej postaci i wielomiesięcznej pracy poszukiwawczej, ale bardzo, bardzo mi zależało na tym, żeby te portrety nie ograniczały się wyłącznie do powiedzenia tego, co zrobiły w Tatrach, ale żeby były po prostu pełnokrwistymi, interesującymi, ciekawymi ludźmi, którym warto się przyjrzeć.
W Światowym Dniu Książki życzymy chyba sobie, żeby ludzie po prostu czytali książki, żeby przekonali się do tego, że warto to robić i nie będziemy ich przekonywać, że warto, niech nam uwierzą na słowo. Anna Król była moim gościem. Bardzo dziękuję.
Ja bardzo dziękuję i rzeczywiście chyba to przekonywanie to może nie zawsze jest najlepsza metoda, ale może powiedzenie, że czy też złożenie takiej obietnicy, że wejście do świata literatury to jest naprawdę wejście do lepszego świata, w którym wiele nas może pięknego spotkać i warto tam zajrzeć.